Radio Kraków Kultura.
Georgina Gryboś, audycja Dobre Książki, Radio Kraków Kultura mówią dzień dobry, dobry wieczór, w ogóle czy to jest istotne? Nie jest istotne, ponieważ dzisiaj będzie fantastyczny, smoczy i bardzo krakowski temat. Proszę Państwa, dwie autorki, może tak to powiem, autorka tekstu, autorka ilustracji, Anna Nowacka i Ola Bylica, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale jest jeszcze szczególny gość, który jest niespodzianką również dla mnie i tym gościem jest bohater, proszę Państwa, książki. Staś Kość. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo się cieszę, że jesteśmy w takim zestawie ludzkim dzisiaj i osobowym. No dobrze, to teraz ktoś się musi przyznać, ponieważ będziemy rozmawiać o książce, przypomnę, SOS czy SOS, bo SOS, właśnie. Stowarzyszenie Obrońców Smoków. To miało być pierwsze pytanie. Jak bardzo źle wymawiamy i w którym kierunku powinniśmy iść? Czy jednak kulinaria tutaj grają główne skrzypce? Ale o tym też będziemy rozmawiać.
A ma umie świetnie gotować, to właśnie dlatego.
A, czyli wszystko jasne. Czyli będziemy jeszcze do kuchni wchodzić.
Ale pani Iwonka z mojej szkoły przeczytała to SOS i pomyślała, że to jest na ratunek.
Ale wiesz co? Powiem ci, że ja miałam dokładnie takie samo spostrzeżenie, kiedy pierwszy raz zobaczyłam tytuł tej książki, że jeżeli mamy Stowarzyszenie Obrońców Smoków pod tytule obrońców, no to jeżeli kogoś bronimy, to znaczy, że może się wydarzać jakaś sytuacja, która wymaga tego, żebyśmy zareagowali. Czy wszyscy są poinstruowani?
Tak.
Dobra. SOS, Stowarzyszenie Obrońców Smoków. Bardzo bym poprosiła, żeby zacząć od początku, czyli jak to się wydarzyło, że ta książka w ogóle ujrzała światło dzienne, a w zasadzie kto wpadł na pomysł? I teraz, Staś, nic nie mówisz po prostu, nic nie sprzedajesz tutaj na razie. Jak to się wydarzyło, że pojawiło się pierwsze zdanie tej historii?
Ta książka jest prezentem dla Stasia, który tutaj siedzi. Była opowiadanką, którą mu opowiadałam, snułam wieczorami 4 lata temu. I dlatego też występują w niej wyłącznie prawdziwe postaci, czyli cała nasza rodzina i przyjaciele, jak również kustosz Wawelu w swojej własnej osobie. I z tego, z tej przygody takiej opowiadania przeszłam do pisania w taki sposób, że dostałam się do pana Mikołaja Grynberga na warsztaty historii osobistych. No i tam ludzie opisywali różne rzeczy, a ja przyszłam z sosem. I on był zszokowany, a potem powiedział, słuchaj, to jest bardzo dobre i musimy to komuś pokazać. Było to bardzo trudne doświadczenie wyjść z opowieści, którą się snuje jednemu człowiekowi na świecie i obnażyć się i pokazać ją wszystkim, a zdecydowaliśmy, że ona by straciła na autentyczności, jeżeli byśmy zmienili głównych bohaterów. Więc dałam ją naszej agentce Paulinie Waglowskiej, która wspaniale się nią zajęła i zaopiekowała tym, że jest to tak bliska mojemu sercu narracja. No i od słów przeszła bardzo szybko do czynów.
Tutaj dopowiem Państwu, że kiedy otworzycie książkę, jest takie zdanie: wszystkie postaci, stworzenia i wydarzenia opisane w książce są prawdziwe, a wszelkie podobieństwo do osób żyjących nie jest przypadkowe. I to jest chyba to wyjaśnienie tej prywatnej, rodzinnej historii. Ale powiedziała Pani, że trudno się obnażyć, a równocześnie chce się zachować ten element rodzinny. Czy to był proces, w którym Pani się decydowała, czy to słowo Mikołaja Grynberga, mistrza, na pewno dla wielu pisarzy i pisarek, było takim elementem, który przeważył?
Ta książka powstała jeszcze z jednego powodu, ponieważ umarła moja babcia i ja przez całe swoje życie nigdy nie widziałam mojego dziadka, Romana, który jest głównym antagonistą tej książki. I ponieważ nie był to zbyt dobry człowiek, więc zawsze jako dziecko wyobrażałam sobie go jako takiego, że po nim to zło widać. Że po prostu wiem, że on był zły. I na tym pogrzebie, po tym pogrzebie na stypie pokazano mi zdjęcie tego człowieka i okazało się, że patrzył na mnie sympatyczny pan w średnim wieku, po którym nie było widać, że mógł być okrutny albo zły, albo nie chcieć nawet poznać własnej rodziny. I bardzo mnie to zszokowało. Dlatego mówiłam, że ten wątek osobisty jest taki trudny, No bo to jest też historia oswajania takiego tematu, że ktoś, kto powinien być bardzo blisko, decyduje się być bardzo daleko i porzuca taki ogrom ludzi, którzy wszyscy się zastanawiają dlaczego, bo my się na tym stypie właściwie, ja mam bardzo dużo kuzynów, ciotek, bardzo dużo, tak jak w tej książce jest opisane i my wszyscy się zastanawialiśmy, czemu on nie chciał nas znać nawet. I dlatego Roman rzuca na siebie klątwę zapomnienia i w tej książce nikt nie zobaczy, jak on tak naprawdę wygląda. Więc...
No, poza pewnymi potencjalnie głowami na Wawelu, bo na lipę nie działa urok, o ile dobrze pamiętam.
Tak, to prawda. No i to był ten problem. To był jedna część problemu, a druga no taka, że mam świadomość i teraz jak ta książka już jest w pierwszej dystrybucji, no to odbieram wiadomości, to nasz lekarz, a to nasza pani od muzyki, a to Staszek. Po tej książce da się poznać, że jest o mojej rodzinie, więc też takie zderzenie z tym, że ludzie rozpoznają siebie, może niekoniecznie by chcieli być tacy, jacy są w tym przekazie, a z drugiej strony może by chcieli być, albo są, no to jest wystawienie się gdzieś na taki, jak to Mikołaj mi powiedział, Anka, wyciągasz meble z domu, pamiętaj o tym.
Staszku, a powiedz mi, dużo jest różnic między tym, co słyszałeś w tych opowieściach domowych mamy, a w tym, co można przeczytać w książce? Czy bardzo wiernie zostały przepisane te domowe historie?
Jeju, trudno mi powiedzieć, to było 4 lata temu. Ja już ledwo pamiętam, co tam jest, ale muszę przyznać, że ilustracje są naprawdę ładne i większość rzeczy jest dość dobrze odlustrowana. W tym w jednym miejscu można znaleźć chłopaka mamy.
Nagle wchodzimy w przestrzeń takiej historii z Krakowem, który doskonale wszyscy znamy, nawet jeśli nie z mieszkania w nim, to z ilustracji wszędzie, zdjęć wszędzie. No i co z tym zrobić?
No, powiem szczerze, było wyzwanie. I to od samego początku. Na szczęście Ania, z którą też zaczęłam współpracować, kiedy do mnie się po prostu zwróciła, hej Ola, może weszłabyś w ten projekt? Dlatego, że...
Bo jesteśmy sąsiadkami.
Tak, jesteśmy sąsiadkami, ale Ania też jest ilustratorką, więc równie dobrze Ania mogłaby też zilustrować tą powieść sama. Ale jednak tam przez pewne rzeczy związane chociażby z rodziną, o których mi też mówiłaś, to po prostu chciała, żeby ktoś z zewnątrz też przyjrzał się temu i zilustrował po prostu postaci, które się znajdują w tej książce. Także niektórzy są bardzo wiernie odwzorowani, zwłaszcza osoby, które znam na co dzień, chociażby z podwórka. Czy są też osoby, których no, prawdopodobnie nigdy na oczy też nie zobaczę. Też gdzieś tam moi bliscy są w tłumach, także po prostu ci ludzie się faktycznie przewijają. Natomiast jeżeli chodzi o Kraków, to miałyśmy naprawdę bardzo fajną wycieczkę z Anią, zanim jeszcze przystąpiłam do tej części takiej ilustracyjnej, że przeszłyśmy przez cały Wawel, przeszłyśmy przez Kraków i tak naprawdę krok po kroku, po kolei, tak jak zresztą ta mapa później prowadzi na samym końcu książki, tak zdradzając, po prostu odwiedziłyśmy te miejsca. Zrobiłam też po prostu fotodokumentację oraz po prostu później mogłam się nimi poinspirować i jak najwierniej je odwzorować.
No dobrze, jeśli chodzi o takie przygotowanie, skoro już jest mowa o wycieczce, na którą też niejako zapraszacie wszystkich czytelników i czytelniczki i wszystkie osoby, które po tę książkę sięgną, czy Kraków dla was wciąż ma tajemnicę? Bo to są takie trochę sposoby odczarowywania albo dopowiadania historii do miejsc najprawdopodobniej bardzo dobrze znanych, takich jak Wawel. I wydawałoby się, że wszystko już zostało powiedziane. A jednak, kiedy pomyślimy sobie o tajnym stowarzyszeniu w podziemiach Wawelu, no to sprawa wygląda zupełnie inaczej.
Ja jestem z zawodu historykiem sztuki, nie praktykującym od lat, ale wielką fanką Krakowa. I dla mnie Kraków składa się z ciągu tajemnic i za każdym razem, teraz pracując nad drugim tomem, moja dokumentacja fotograficzna jest gigantyczna, ponieważ mi bardzo zależało, żeby w tej książce pokazać prawdziwe miejsca, prawdziwe eksponaty. Kurzogrzmoty można znaleźć w skarbcu koronnym na Wawelu. Siedzą tam, można iść obejrzeć.
Tylko proszę nie zabierać ze sobą niczego do jedzenia, bo gwarantuję, że państwo wrócą bez jedzenia.
Tak, dokładnie. Karkówka i boczek i twarówka to są naprawdę obszar tuchy.
Jadli wszystko Sebastianowi, no weź.
Wszystkim wszystko jedli, nawet po prostu zlokalizowali na Wawelu jakąś niedojedzoną kanapkę. Po prostu to jest druzgocące, ogołocone plecaki, sale muzealne, proszę państwa. Po prostu trzeba się strzec, no.
Nie wiadomo, co było na tej kanapce i co może być.
Właśnie.
Tak. Natomiast ta książka też opowiada o moich wyprawach ze Stasiem. My to nazywamy włóczenie i uwielbiamy to robić. Spędzamy na wielogodzinnych spacerach całe popołudnia. Czasami jeździmy na deskorolkach, na rowerach, na hulajnogach i oglądamy ten Kraków wiele, wiele razy. Ja na Wawelu byłam, myślę, że minimum kilkanaście razy, a ze Staszkiem na pewno z 5 albo 6.
Bo ja myślę, że przynajmniej z 10 razy. Naprawdę dużo razy tam zwiedzali.
Bardzo ci dziękuję. Myślę, że moglibyśmy być niezłym duetem radiowym.
Wydaje mi się, że to ja bardziej dziękuję wam, bo zawsze chciałam być w jakimś radio, a szczególnie teraz, jak ktoś sobie mnie pomyśli, o, bohater książki w książce i ktoś mi powie, hej, słyszałem cię w radiu, no to będę po prostu czuł satysfakcję, że odważyłem się na taką rzecz.
No i bardzo się cieszymy. Proszę państwa, ale to też jest książka o odwadze. Staszek, po prostu ty mi strasznie pomagasz dzisiaj. Wywołujesz tematy, które są warte poruszenia, bo trochę opowiadasz też o książce. Mamy wycieczki po Krakowie, mamy kilkanaście razy na Wawelu. Pociągnijmy jeszcze to odczarowywanie Krakowa, bo trochę urwałyśmy w półsłowa, że te wycieczki i oglądanie Krakowa z różnych stron, z różnych perspektyw, rozumiem, że jest w waszym krwioobiegu rodzinnym i włóczycie się nieustająco i wciąż.
Tak, to prawda. Włóczymy się nieustająco i wciąż. I oglądamy fasady kamienic, opowiadamy sobie tę historię, jak Kraków wyglądał, jak Kraków wygląda. Ja też jestem, mam ten przywilej, że jestem z krakowskiej rodziny, która tutaj ma dość rozbudowane korzenie i ta historia tego miasta, my jesteśmy nią nasiąknięci bardzo mocno. To miasto jest ze mną związane organicznie, nie umiem się stąd wyprowadzić też. To jest, próbowałam, nie ma szans.
Nie udało się.
Nie ma szans.
Ja tylko chciałam się przeprowadzić do Austrii, jak byłam z mamą na wakacjach, to zakochałam się w tej Austrii. Wszędzie te drewniane domki, mniej bloków i dużo ładnej zieleniny.
Zielenina jest spoko, ale to już zawsze można jechać na wycieczkę.
Piękna jest też temperatura. Jedyny minus to jezioro, które po prostu miało 30 centymetrów. To było żenujące doświadczenie.
Ten Kraków chciałam odkryć na nowo dla dzieciaków w jakiś taki zupełnie inny sposób, ale ta książka, no profesor Betley, jak ją przeczytał, to sam powiedział, że to jest fajna przygoda i nie zarzucił mi ani jednego błędu historycznego, co mnie bardzo ucieszyło.
A zastanawiałam się, jak z opieką merytoryczną była, przy okazji
tak,
książki.
Tak, była dość rozbudowana opieka merytoryczna i naprawdę na przykład jak są momenty, w których oni chodzą po Wawelu, to siedzieliśmy z mapą i tłumaczyłam, że którym przejściem wyszli, czy mieli szansę tak przejść. Że zresztą jak Olę zabrałam pierwszy raz, to też jej pokazywałam i mówiłam, słuchaj, bo oni wyjdą tędy, więc w 5 minut zbiegną tędy i wyjdą tym wyjściem. Bo zależało mi na tym, żeby nie było momentu, w którym dzieci poczują się rozczarowane albo oszukane, że tak naprawdę nie da się tego w ten sposób przeżyć. A równocześnie chciałam im pokazać, że ta narracja, którą się buduje wokół przedmiotów martwych, może być zupełnie inna, jeżeli się użyje wyobraźni. I tak jest na przykład z kośćmi smoka, które zawieszone są u drzwi katedry.
Przeczytam notkę, którą państwo też znajdziecie na stronie, bo ona bardzo ładnie i w krótki sposób, taka kondensacja pigułeczka, opowiada o tym, co się dzieje, a ja jestem zawsze bardzo dygresyjna, więc wolę się posługiwać tekstem. To książka przygoda, o czym już słyszeliśmy, opowiadająca historię chłopca, który siedzi tutaj ze mną, który zostaje przyjęty w poczet magicznego, tajnego Stowarzyszenia Obrony Smoków, mieszczącego się w jamie smoka wawelskiego, jako ostatni potomek rodu wielkich strażników. strażniczek. W wieku 10 lat przejmuje obowiązki po swojej mamie, która zaginęła w niewyjaśnionych okolicznościach. I tym sposobem trafia do świata pełnego magii, sztuki i historii. Na swojej drodze spotyka owce wywiadowcze. Będziecie się tłumaczyć, słuchajcie, z tych owiec.
To są moje ulubione postacie w tej książce.
Nie dziwię się w ogóle. Kurzo grzmoty to te, proszę państwa, przy
to
których
drugie.
Tak, trzeba chować jedzenie, a w kluczowych momentach jego bronią staje się niezawodny desant pierogowy, więc trzeba też uważać, co się ściąga ze stołu w tej książce.
Nie wiem, czy to są pierogi babci, czy pierogi z pierogarni obok domu. I to jest wielka dyskrecja tej książki.
Ale to, co jeszcze czytamy, to historia o przyjaźni, zrozumieniu, akceptacji niespodziewanych zmian. Książka zabawnie ilustrowana, a toczące się w niej wydarzenia mają swoje źródło w historii Krakowa i ilustrują jego dziedzictwo. Czyli trochę jesteśmy przerażeni, tak sobie myślę, kiedy czytamy ten opis. Dziedzictwo, sztuka, historia. Niby ktoś nam obiecuje przygodę i magię, ale czasami bywa z tym zawodnie. Wam się absolutnie udało. Słuchajcie, przy tej książce naprawdę człowiek się doskonale bawi. To jest ekstremalnie trudna sprawa, jeśli chodzi o literaturę dziecięcą. A w dodatku, no właśnie, miejsca, które wciąż trzeba odpatynować co nieco, które się pojawiają. Czy to jest trochę tak, że kiedy już ta opowieść powstała, pomyśleliście sobie wszyscy, a zwłaszcza autorka, żeby z tą książką można było wyruszyć na wyprawę po Krakowie?
Ja, założenie tej książki było takie, że to jest wyprawa po Krakowie. Jak ona, no, odbiór mnie zaskoczył, bo dałam ją Oli i to była luźna rozmowa u nas w ogrodzie, bo my się widzimy tarasami, się możemy krzyczeć do siebie i machać i przychodzimy do siebie i chodzimy razem nad jezioro i na spacery i tak dalej. Dałam ją Oli, powiedziałam, słuchaj, ona jest za blisko mnie, ja nie jestem w stanie tego narysować. Próbuję setny raz i mi nie wychodzi. Potrzebuję kogoś, kto jest tak blisko, że nas zna i nie zakłamie tych ilustracji i przekaże to, czym jest ta rodzina, ale równocześnie nie będzie setny raz rysował Staszka, myśląc, nie uchwyciłem tego, że to mój syn. Nie uchwyciłam tego, że to jest moje dziecko. Mm-hmm. I Ola ją wzięła i dosłownie dwa dni później napisała: Anka, ona jest super. Mm-hmm. I że ekstra się ją czyta i czyta się ją na raz. Ja nie mam do tego takiego dystansu. Nie wiedziałam, że można ją przeczytać na raz. Czytałam ją na zajęciach u Mikołaja. Mikołaj ją czytał na głosy, udając w książce Barani Zwiat, który wiadomo jak mówi dla tych, którzy czytali.
Tak mówi.
Dla mnie to było tak, że ja musiałam się do tego przekonać, że to, co śmieszy mnie i Stasia, będzie śmieszyło innych ludzi. I cały czas teraz, na bieżąco, na przykład wczoraj miałyśmy przedpremierę i ludzie na fanpage'u piszą: jesteśmy w połowie, płaczemy ze śmiechu, Owczy Zwiat, jakieś, generał Racica jest jakimś tam naszym sztosem. Ktoś tam będzie pytał, czy tak się naprawdę wydarzyło, bo nie wierzymy. No, przychodzi mnóstwo takich bardzo ciepłych słów, że ludzie się wciągnęli, czytają to z lekkością i że chcą iść tymi śladami. I też pytają, czy naprawdę to miejsce istnieje. Ale na przykład o Ambrożego Grabowskiego dostałam już z 25 pytań, czy Ambroży Grabowski to jest naprawdę człowiek, który dla nas reaktywował smoczą jamę.
No ja bardzo przepraszam, ale my tutaj mamy nawet o Ambrożym Grabowskim taką notkę na
końcu. Tak, ale są też tam dragony niskopienne, jak wiemy, raczej nie istnieją w realu, więc tutaj nie do końca było wiadomo, co jest naprawdę, a co nie. Oraz o Małżora i studniaczki tatrzańskie, które też są prawdziwymi mikroorganizmami, które żyją w jamie smoka wawelskiego, przez co część jamy jest zamknięta, bo tworzymy im naturalne środowisko i nie można ingerować w to. Więc z jednej strony okazało się to jakby w tym odbiorze, że spełniło to tą pierwotną funkcję, czyli tak, ludzie wyruszyli w miasto tymi śladami tej naszej przygody, która była przygodą mama-syn.
Fajną przygodą.
Czy ty dobrze wspominasz te wszystkie wyprawy? One były super?
Tak.
No czekaj, bo teraz jesteś nieprzekonany.
No, niektórych nie pamiętam, więc nie mogę powiedzieć, że wszystkie były super, bo niektórych nie pamiętam niestety.
A z tych, które znalazły się w książce, która przygoda jest twoją ulubioną przygodą? To znaczy, myślisz sobie, kurczę, jak ja bym z tym mieczem, albo jak ja bym na dnie jeziora, albo nie wiem, chciałbym mieć taki... dla mnie to jest takie, znowu odniesienie do Harry'ego Pottera, takie szybkie przemieszczanie się jest dla mnie takim świstoklikiem kałużowym. Po prostu.
Najbardziej mi się podobało to, że mogłem nareszcie w nocy zjeść coś z Sebastianem, który jest moim jednym z najlepszych kumpli, a nigdy tak nie było, że mogę samodzielnie wyruszać na cokolwiek. Odkąd ktoś mnie zaczepił na ulicy, to już niezbyt.
No trzeba się pilnować, słuchaj.
A z takich prawdziwych przygód najlepsza była wtedy, kiedy pierwszy raz wlazłem na deskorolkę. No nie, nauczyłem się przynajmniej jednego trika jeszcze od może miesiąca.
A w drugiej części musicie jeździć na desce. Tak nie myślę. Ma innej opcji po tak prostu. Myślę. To jest najlepszy środek transportu.
Mama, Łukasz Olu. I ja kochamy tę rolkę.
Nie prowokuj.
Znaczy... Jeśli tak dużo skręcasz, to czujesz się jakbyś surfował na prawdziwych falach. To tak samo uważam, jak jesteś bramkarzem, jak się rzucasz. Naprawdę.
To teraz tak, jeszcze macie państwo do dyspozycji już po przeczytaniu albo w trakcie czytania, jak już nie będziecie mogli wysiedzieć w domu, tylko będziecie chcieli sprawdzać wszystkie elementy i historię z tej książki, no to środek transportu też jest do wyboru w takim razie, to podpowiadamy. Ale jeszcze patrzę w kierunku pracy nad ilustracjami, bo tak sobie myślę, że być może plusem jest świetny tekst, a być może on tak naprawdę utrudnia. Bo jak dopowiedzieć i zilustrować coś, co bardzo wpływa na wyobraźnię. I tak do końca nie wiadomo, co dopowiedzieć w tej ilustracji. Ja mam taką intuicję, więc to jest raczej pytanie do ciebie, jak ta praca wyglądała.
To prawda. Jeżeli chodzi o pracę nad ilustracjami, to myślę, że też z Anią dość mocno się nią podzieliłyśmy. Usiadłyśmy pewnego wieczoru i zaznaczałyśmy momenty w tekście, gdzie po prostu myślimy, że fajnie by było coś zilustrować, coś dopowiedzieć, kogoś przedstawić przede wszystkim, bo tak jak Ania wcześniej wspominałam, tu bardzo ważni są ludzie, więc po prostu też zależało mi na tym, żeby jak najlepiej i najwierniej odzwierciedlić tak naprawdę ich wszystkich. No ale dodatkowo właśnie tym bohaterem pobocznym, ale też głównym jest Kraków, prawda? Mm-hmm. Więc po prostu to były kolejne momenty, kiedy myślałyśmy, to by było dobrze przekazać tu, a to na przykład wrzucić w tym miejscu. Mm-hmm. Tak, żeby faktycznie można było jeszcze lepiej odebrać to miasto i w taki jakby bardzo rzetelny też po prostu obrazowy sposób. No bo tak naprawdę ja jako osoba nie z Krakowa, akurat mam tu rodzinę, ale nie czuję aż takiego dużego powiązania, ja jednak jestem z małego miasta, tak ja tutaj weszłam jako taki trochę bym powiedziała świeżak, więc wszystkie te miejsca, które były gdzieś tam w Krakowie, ja kojarzyłam z wycieczek szkolnych, jeszcze kiedy po prostu jeździłam na wycieczki do Krakowa.
Ale inne perspektywy są potrzebne i czasami zwracamy uwagę na zupełnie inne rzeczy, kiedy nie jesteśmy tacy przesiąknięci tym obrazem, z którym po prostu dorastamy.
To znaczy cała ta współpraca z Olą przy tempie, które zostało narzucone, które było bardzo, bardzo intensywne, przebiegła nam tak niesamowicie gładko, bo nam bardzo dobrze się ze sobą pracowało, nie wchodziłyśmy sobie w paradę i równocześnie bardzo szanowałyśmy odmienne punkty widzenia, ponieważ to, jak autor wyobraża sobie świat, który przedstawił, nie powinno być dominujące. Powinno się dać bardzo dużo wolności, w mojej opinii, ilustratorowi, żeby to on stworzył tą swoją wizję tej rzeczywistości i tego, co się dzieje. To było bardzo odświeżające dla tej książki, że ona zyskała jeszcze przez zupełnie inny pryzmat na nią popatrzyliśmy, bo trzeba było wymyśleć też postacie, które się nie pojawiły nigdy w świecie prawdziwym, czyli pomruki, dragony niskopienne, kurzogrzmoty, nasze kochane, które Ola wymyśliła od podstaw. One zyskały swoją niezależność i bardzo dużą autentyczność, swoje charaktery. Teraz można, wszyscy wiedzą, który z kurzogrzmotów to Boczek i to jest moja ukochana postać. Nie byłam w niej tak mocno zakochana, w tej książce, dopóki Ola jej nie narysowała. bo on zyskał najfajniejszy charakter na świecie. Jest trochę ciapą, obrażony. Trochę nie ogarnia, trochę jest obrażony, ale jest słodziakiem.
Oni, ale to są same słodziaki, mam wrażenie, że to po prostu faktycznie ja bym też otwierała ten plecak i mówiła, chodźcie, chodźcie, ja was zaniosę, ja was wszędzie zaniosę, jeszcze wam tam coś zostawię. Jest coś takiego.
Chciałbym, żeby zrobiono pluszaki, bo oczka to by było fajne
o,
i nowe.
No, to by było niezłe, muszę ci
powiedzieć. A w gratisie gdyby dostawano jeszcze szynkę z boczka. A ktoś kupi karkówkę, to proszę bardzo, karti się karkówka. Parówka, parówka.
Jeszcze tak sobie myślę, jest jeden element, a mianowicie ta różnorodność i przenikanie się światów, o której już zresztą wspomniałaś. Czyli mamy przestrzeń jak najbardziej oswojoną przez was rodzinnie. Mamy jak najbardziej realny Wawel i w ogóle Kraków. Kolegium Majus, bieg między budynkami i tak dalej. W związku z tym my możemy faktycznie prześledzić trasę, sprawdzić, czy mamy głowę, która ma zasłonięte usta i zastanawiać się, jaka jest jej historia oczywiście i być może dopowiadać sobie jakieś swoje historie, które stworzą się przy okazji. Być może chcemy znaleźć jakiś tajny kod przeskakiwania przez schody, żeby nam się coś otworzyło. A może coś się wydarzy, nigdy nie wiadomo. Jasne, ale oprócz tego jest ten element magiczny. Z jednej strony no, znamy smoki od jednego krańca świata po drugi. Z niewiadomych powodów one po prostu pojawiały się wszędzie, niemal w każdej kulturze. Z drugiej strony ten nasz oswojony smok wawelski no, też jest taką przestrzenią, o której jak opowiadać na nowo? No, cały czas wyzwania. I nie dość, że je trzeba pokazać na ilustracjach, to jeszcze zrobić tak, żeby ten szewczyk Dratewka pojawił się tutaj, powiedziałabym, w spektakularnie nowej roli. Także tutaj jeszcze taki retelling nam się wkrada, proszę państwa, w tej książce. Czyli coś, co wydawałoby się... Aha, a Wanda? A, proszę państwa,
ja
żeby nie spoilerować. Bo to jest super. No, proszę cię bardzo.
Chciałbym powiedzieć,
tylko
że...
Tylko nie zdradzaj.
Postać, która przedstawia Łąk, to nie jest żadna zdrada, tak naprawdę jest moją ciocią. I mama po prostu ją wymyśliła na nowo, bo ciocie zawsze interesowały kraje Ameryki Południowej, takie typu Japonia.
Tak.
No,
dokładnie.
Trochę...
I wymyśliła jej mama jako Arabkę, ale muszę przyznać, że... bardziej jest podobna do drugiej cioci niż ta do niej.
Słuchaj, to może to był miks po prostu tych dwóch cioć.
No mają być dwie ciocie, tylko że jedna, która jest Kikią Olą, jest podobna do drugiej, a ta druga jest podobna do pierwszej.
Słuchaj, Staś, ja mam do ciebie, wiesz co, pytanie, które jest tutaj, powiedziałabym, takim pytaniem najistotniejszym. Czy tobie się w ogóle ta książka podoba?
Jeszcze nie przeczytałem całej, nie potrafię ocenić, ale po początkowych stronach jest naprawdę, na pewno jest fajnie zailustrowana, ładnie napisana z wątkami, ale podoba mi się to, że tam nie są tylko takie rysunki zwyczajne, tylko na przykład na stronie leży sobie po prostu, wydaje mi się, że to jest trochę od Kubusia Puchatka, leży sobie smok na literach.
Aha.
O samej bajce o Kubusiu Puchatku on naprawdę chodził po tych literach. Mhm. To jest bardzo kreatywny pomysł, żeby narysować coś w innym stylu niż zazwyczaj na stronach, a rysunki odmieniają się, co też jest fajne, bo większość razy rysunki po prostu są do siebie podobne i narysowane w podobnym stylu, czyli tak powiedziałbym realistycznie, bajkowo, może troszeczkę gryzmołkowo w takich różnych bajkach typu mega fantazy czy coś, ale ta jest po prostu narysowana inaczej. Prawdziwym jednym stylem. Aha. Jednym stylem danego pisma.
Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze...
Pisma i rysunku. Przepraszam, pomyliłem się.
Rysunku. Ale wiesz, my wszyscy wiemy, o co chodzi, bo cię słuchamy. Natomiast wiesz, co mnie jeszcze intryguje? Czy ty jesteś dumny, że stałeś się bohaterem naprawdę dobrej książki?
Jestem na pewno dumny z mamy, że udało jej się to napisać. Ale nie wiem, czemu miałbym być dumny z siebie. Nie włożyłem zbyt dużo pracy w tą książkę.
Ale jesteś.
No jestem. Bardzo mi się to podoba, bo zawsze chciałem, żeby świat mnie zapamiętał jako takiego bardziej znanego. No i fajnie, że jest o mnie książka i fajnie, że są tam różni bliscy.
Ja chcę Staciu coś dopowiedzieć. Myślę, że naprawdę miałeś ogromny wkład w tą książkę. Jakby byłeś najlepszym krytykiem pod kątem ilustracji, na jakiego kiedykolwiek trafiłam. Naprawdę żaden art w moim życiu nigdy nie wykazał się po prostu taką dozą profesjonalizmu jak ty, kiedy właśnie opowiadałeś o tych ilustracjach i faktycznie wybierałeś, który Staś najbardziej pasuje do ciebie. Dlatego, że tych Stasiów było kilka po drodze. Od koncepcyjnych.
To nie było
jeszcze
takie
wujek
od razu.
Staszek, jeszcze wujek Staszek, mm-hmm. wujek Staszek, jakiś pradziadek Staszek i ja jestem trzecim Staszkiem w tym pokoleniu.
Porozmawiajmy jeszcze o odwadze, bo jest taki element, na który zwrócił mi uwagę tak naprawdę autor innej książki dla dzieci, a mianowicie Mateusz Pakuła, który napisał książkę Lucek Ludwika i Sprawa świętego jogurta. To jest jego pierwsza książka dla niedorosłych, czyli dla dzieciaków, w której jest zaangażowana cała rodzina w pewne wydarzenie, w przygodę. Bardzo często jest tak, że rodzice są właśnie takimi osobnymi bytami trochę, a już w ogóle cała rodzina jest, że tak powiem, taką przestrzenią trochę zagubioną. Albo dzieci są zupełnie zostawiane same sobie, tutaj trochę są, ale ma to uzasadnienie w fabule. Albo jest tak, że my nie mamy tutaj jakiejś właśnie koligacji, nikt nam się nie podpina. Dzieciaki po prostu istnieją, a wy tutaj też opowiadacie historię wielopokoleniową, takiego naznaczenia innych osób, tego, że funkcjonujecie ze sobą i nawet jeśli pojawiają się jakieś czarne owce, to tak naprawdę jest to jakaś siła. Do tego trzeba też mieć odwagę, żeby powiedzieć, że kuzynka jest spoko, nawet jeśli się z nią kłócimy, a na widok babci naprawdę się cieszymy.
Jakby co, to w owczej straży nie ma czarnych owiec. One przynoszą pecha. Takich
no,
owiec no, nie
no,
ma.
No i znowu robisz spoiler, słuchaj. Ja po prostu ja muszę tutaj czuwać nad tą audycją, bo mi się wymyka spod kontroli po prostu.
Ale naprawdę, tam nie ma czarnych owiec. Są same białe owce.
Myślę, że to wyszło z sposobu, w jaki postanowiłam wychować Staszka. Staszek jest dla mnie przygodą życia i ogromną dozą inspiracji do tej książki. I ja wyszłam z takiego założenia, że nie do końca zależy mi na tym, żeby być dobrym rodzicem, ale chciałabym być super przyjacielem. Więc spędzam z nim ile mogę czasu, bo to jest super gość. I po prostu fajnie się z nim żyje, obcuje, ogląda jak dorasta, jak poznaje świat. I mam nadzieję, że pokazałam to też mojej rodzinie, że te role, które tak przez tak wiele lat wdrażaliśmy w rodzinach, że to jest twój wujek, a to twój ojciec, a do tego trzeba mieć szacunek, a on jest starszy, a jest młodszy. Chciałam to trochę wywrócić i powiedzieć, a teraz bądźmy równi i spędźmy ze sobą ten czas, bo to jest jedyny czas. Bardzo mnie to kiedyś ujęło, jak jakiś psycholog dziecięcy powiedział, masz tylko 18 wiosen i 18 lat do tego, żeby bawić się ze swoim dzieckiem na polu. Myślałam sobie, Boże, jak to jest strasznie mało. Mm-hmm. To jest właściwie nic. Więc ja z każdego tego lata chcę wycisnąć maks, z każdej tej zimy chcę wycisnąć maks i cieszy mnie to niewyobrażalnie, że mogę na niego patrzeć. I myślę, że moja rodzina też trochę odwróciła tę rolę. Tego by ciotkowania, babciowania, dziadkowania i oni wszyscy patrzą na to, że możemy iść za nim i przeżywać razem z nim przygodę i są bardzo w to zaangażowani. I dlatego ta książka tak wygląda, a nie inaczej. Bo jak dowiedzieli się, że są bohaterami, to oni się nie zdziwili. Oni chcieli natychmiast się przebierać i uczestniczyć aktywnie.
Muszę Państwu powiedzieć, że są takie momenty, w których poznajemy fantastyczne ubrania członków tego tajnego stowarzyszenia. I muszę Państwu powiedzieć, że jest to kuszące. To znaczy,
no
ja bym takie wdzianko wrzuciła, więc jakby...
Szkoda, że jeszcze nie wydano całych takich przebrań, bo na bal przebierańców w szkole, sędzią bym się przebrał za siebie.
Słuchaj, Stasiu, kwestia czasu, zobaczysz.
No, ja też, ja tak czuję, że tutaj jest potencjał po prostu niewiarygodnie duży.
A książka ma taki potencjał.
Ma. To prawda, ma. Strasznie chwalimy, proszę państwa, tę książkę, co chyba tak zupełnie jawnie nie zdarza się zbyt często, nic z obiektywizmu. Ale prawda jest taka, że poszukiwanie książek, które nas zabierają w taką przestrzeń bardzo bezpieczną, mimo niebezpieczeństw, na które natykają się bohaterowie tej książki.
Romana.
No właśnie, pojawiają się przeróżne, wcale niekoniecznie dobre smoki. Takie postacie, które gdzieś w mitologii możemy wygrzebać, ale też się ich trochę boimy. Lustrzane okulary czasami pomagają, ale nie zawsze. Na bazyliszka musimy mieć swoje sposoby. Być może każdy z państwa ma. Jest coś takiego w tej książce, co jest bardzo otulające i bardzo zapraszające, więc myślę, że naprawdę wieczory spędzone z tą książką nie będą się państwu absolutnie nudzić. Ryzyko jest takie, że będziecie przebierać nogami, żeby czytać kolejny tom i to nie miało być zupełnie takie wymuszające zintensyfikowanie pracy, bo wiem, że jesteście w procesie. No to co? Zapraszamy do czytania i do poznawania tej całej plejady spektakularnych, fascynujących postaci, które spotkamy w książce?
Chciałabym dopowiedzieć, że to ja wymyśliłem, jak będzie się nazywać trzeci tom i ma się nazywać Hops. Heroiczny obrońca smoków Staś.
Hosp. Heroiczny Hops. Obrońca smoków Staś?
Hops.
Hos. Nie, Hops. Heroiczny obrońca...
Polskich smoków Staś.
A, Hops. O, dobra.
Heroiczny...
Słuchaj, my to sobie utrwalimy do trzeciego tomu. Dobra, jest trochę czasu. Myślę, że damy
Mama
radę
na razie jest zrobić. Na to zdecydowana, a ja też jestem na to zdecydowana.
No to słuchaj, musisz tego pilnować, wiesz, żeby nie wymknęło się coś spod kontroli, żebyś później, jak już książki zostaną wydrukowane, nie miał jakiejś niemiłej niespodzianki, więc tam kontroluj, co się pojawia na monitorze u mamy, jak będzie pisać. Bądź takim redaktorem domowym.
Redaktorem domowym? Można powiedzieć, że dzisiaj to jestem radiowym.
Dzisiaj jesteś radiowym redaktorem. To wszystko się zgadza, proszę państwa.
Tyle oblicz. Redaktor, art. Tutaj też przy radiu.
Obrońca smoków.
Obrońca smoków.
A jeśli chodzi o samo pisanie książek, to ja bardzo dużo już napisałem w samej szkole. Mimo tego, że pani nam często nie pozwala ich pisać, to... Dużo na nielegalu pisałem z moimi kumplami i wyszło ich naprawdę dużo.
A ja chcę dopowiedzieć, że jestem mecenaską Staszka i kupiłem od niego komiksy.
To prawda, tak, to prawda.
Które ilustruję.
Proszę państwa, ja nie wiem, czy ja mam skończyć tę rozmowę, czy dopiero zaczynać, bo okazuje się, że tutaj pojawia się tak, nielegalne zachowanie, nie wiem, czy państwo zwrócili na to uwagę w szkole. Do tego dealowanie dziełami sztuki na poziomie sąsiedzkim. W dodatku, mama na to pozwala, proszę państwa, siedzi tu.
Nic nie wiem.
No weźcie,
zaprzeczam wszystkiemu.
Mam 9 lat. No
nie, gościu, to 9 lat to już jest wystarczająco, żeby, że tak
prawie
powiem...
Prawie jestem nastolatkiem, prawie mam 10.
Proszę państwa, ja to skończę, bo chciałabym, żeby państwo zakochali się nie tylko w autorach, autorce tekstu, autorce ilustracji i autorowi wszystkiego po prostu, czyli szefowi wszystkich szefów, bez którego, jak się okazuje...
Drugim szefem jest Fadeusz, później jest Krokiet, czyli
ale nie przerzucaj tego, po prostu zostaw to dla siebie, wiesz? Zostaw to dla siebie, po prostu Staszek Kość, jakby temat zamykamy, zaordynował powstanie książki SOS, Stowarzyszenie Obrońców Smoków, wszyscy teraz notują, w co mają się wyposażyć. Anna Nowacka, Ola Bylica, jeszcze raz powtórzę, Staszek Kość, proszę zapamiętać to nazwisko, proszę państwa, czytamy, a wam bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Dało mi to więcej frajdy niż składanie wielkiego zestawu Lego.